ambi, ambiwalencja, brak rozeznania czy indolencja, blisko powierzchni czy bliżej głębi, zmienność decyzji się we mnie kłębi. Ambiwalencja, ambiwalencja, ambiwalencja.
Ambiwalencja.
Witajcie, czcigodne słuchaczki i czcigodni słuchacze. To jest kolejny odcinek podcastu Polityka o medycynie. Ja nazywam się Stefan Karczmarewicz. Moją dzisiejszą rozmówczynią jest pani doktor Anna Mierzyńska, psycholog kliniczna, i będziemy rozmawiać o myśliwych i łowiectwie trochę inaczej. Bo wszyscy mówią, że trzeba chronić ludzi przed myśliwymi, zwierzęta przed myśliwymi. A my spróbujemy Państwu uzasadnić, dlaczego to myśliwych trzeba chronić, bo z medycznego punktu widzenia wymagają oni ochrony i bardzo szczegółowej opieki ze strony państwa. Znaczy nie państwa jako państwa słuchaczy, tylko państwa jako instytucji.
Witam Państwa. Dziękuję Ci serdecznie, Stefanie, za zaproszenie do tej, mam nadzieję, ciekawej dyskusji, bo temat jest niewątpliwie ciekawy, no i wzbudzający różne, często trudne emocje, no i wiele refleksji, bo coraz częściej też zastanawiamy się i rozmawiamy w różnych gronach na temat tego właśnie hobby. Ja wśród osób, z którymi mam na co dzień kontakt, czyli wśród moich pacjentów, mam pewną grupę, która mówi o tym, że poluje, należy do kół łowieckich, i zwyczajowo, kiedy dowiaduję się o tym, pytam te osoby, co takiego jest w tym hobby, że jest to dla nich tak interesujące, wartościowe, jak jest ich motywacja, czy co z tego wynoszą, dlaczego decydują się właśnie na taką aktywność w swoim wolnym czasie. I okazuje się, że te rzeczy, które ja słyszę, te argumenty, które słyszę od swoich pacjentów, od osób, które znam, które polują, polują często dla przyjemności, dla trofeów, są bardzo spójne z badaniami na temat tego, co kieruje myśliwymi. Bo takie badania są. Ich się pojawia coraz więcej, ponieważ psychologia łowiectwa, psychologia myśliwych jest tematem, który jest coraz częściej omawiany w ostatnich latach. I osoby zainteresowane wynikami tych badań, o których ja dzisiaj zresztą będę mówiła, to chciałabym zainteresować dwoma badaczami. Jeden z nich jest to dr Mark Bekoff z Uniwersytetu Colorado, drugim jest profesor Jeffrey Beatty z Uniwersytetu Edge Hill. Oni te zagadnienia badają, publikują i są źródłem bardzo cennych refleksji na temat tego, kim są myśliwi, zwłaszcza ci, którzy polują właśnie dla przyjemności, dla trofeów. No i z tych badań wynikają pewne dosyć ciekawe wnioski. Ponieważ kiedy pyta się osoby polujące, co nimi kieruje, dlaczego decydują się w taki właśnie sposób spędzać swój wolny czas, oni powołują się na kilka takich głównych motywacji i ja bym chciała, żebyśmy chwilkę poświęcili na to, co się za tymi motywacjami może kryć. Pierwsza z nich mówi o potrzebie pewnej przynależności, o potrzebie afiliacji. Jest to jedna z naszych podstawowych potrzeb psychologicznych i oczywiście sama w sobie jest potrzebą jak najbardziej pozytywną. Każdy z nas chciałby należeć do pewnej grupy, należeć do jakiegoś towarzystwa, mieć poczucie przynależności do jakiegoś grona, które uważa za wartościowe, które mu daje wsparcie, daje mu poczucie tożsamości itd. itd.
No tak.
Także potrzeba w samej sobie oczywiście jest pozytywna, natomiast powstaje pytanie, dlaczego i z jakiego powodu te osoby decydują się utożsamiać właśnie z tą określoną grupą społeczną, z myśliwymi. Co dla nich w tej grupie jest tak atrakcyjnego, że chcieli być częścią właśnie tej grupy.
I co?
Tutaj te kwestie, które słyszę i te, o których czytam, mówią o kultywacji pewnej tradycji, o poczuciu wyjątkowości, o poczuciu też pewnej przydatności społecznej, o dziwo.
A mogłabyś to rozwinąć, tą przydatność?
Myśliwi powołują się często na argumenty typu kontrola populacji, ochrona ludzi, ochrona przyrody nawet.
Mimo, że większość z nich nie ma pojęcia, o czym mówi.
No to już nie podlega dyskusji z nimi. Tak? To raczej chodzi o ich własny punkt widzenia.
To jest przekonanie, to nie jest
tak, to jest ich postawa, ich przekonanie, że oni przez swoje działania, przez polowania, przez zabijanie zwierząt chronią ludzi i przyrodę.
A ja jestem bardzo ciekaw jednej rzeczy. Znaczy, ja bardzo proszę Państwa i Ciebie, żebyś nie został źle zrozumiany, ale historia masonerii była taka, że ponieważ ona bardzo wpływała w Stanach zwłaszcza na tworzenie różnych ważnych organizacji, no to to była przynależność do decyzyjnych i opiniotwórczych kół. A ponieważ w Polsce, to jest tajemnica Poliszynela, że jest pewien dobór społeczny, nazwijmy to, czy funkcyjny, to ciekaw jestem, jak tutaj to wygląda, bo ja nie zapomnę, jak w czasie przełomu było tak, że jeden pan profesor, umówmy się, że zapomniałem który, otwierał swoją prywatną klinikę, jedną z pierwszych w Warszawie, i ja wyraziłem wątpliwość, czy mu się to uda. I usłyszałem, ty wiesz, z kim on poluje?
No, niewątpliwie jest to forma zorganizowanej aktywności, a przez to też wzajemnie wspierającej się, zakładam. Natomiast kluczem, sądzę, że do zrozumienia tej motywacji, tej wyjątkowej potrzeby przynależności akurat do tej grupy, jest właśnie to poczucie wyjątkowości. I tutaj taki kolejny wątek, sądzę, warty uwagi, to to, że również w badaniach właśnie dotyczących postawy myśliwych i ich pewnych cech, okazuje się, że ta potrzeba polowań często współwystępuje z pewnymi określonymi cechami osobowości. A właśnie, to są cechy, które należą do tak zwanej ciemnej czy mrocznej triady. Powiało grozą.
Tak.
Rzeczywiście, koncepcja tej mrocznej triady dotyczy posiadania pewnych cech osobowości, które wpływają oczywiście na nasze zachowanie, tak jak każda cecha osobowości, natomiast w tej konkretnej koncepcji są to trzy, no jakby nie patrzeć, dosyć negatywne cechy. Jedną z nich jest, czy pierwszą z nich jest narcyzm, drugą makiawelizm, natomiast trzecią psychopatia, rozumiana nie w sposób kliniczny, tak jako zaburzenie osobowości, ale jako pewien wymiar naszej osobowości czy charakteru.
Jednej rzeczy mi tu brakuje. U mojego, jednego z moich ulubionych pisarzy, Raymonda Chandlera, jest takie zdanie wypowiedziane przez pisarza pijącego za dużo. Kiedy, mogę się trochę pomylić, ale nieco do istoty. Jakiś freudowski gnojek to kiedyś wymyślił i teraz każdy wie, że alkohol to ucieczka. Gdybym miał dorosłego syna, to bym mnie zapytał, tatusiu, przed czym uciekasz? A ja tak sobie myślę, a przed czym uciekają myśliwi?
Tutaj ja bym troszeczkę to pytanie jednak odwróciła, bo my rzadziej pytamy, od czego się ucieka, a raczej do czego się ucieka. Czyli nie tyle dlaczego piję, na przykład, tak, posługując się Twoim przykładem, ale po co piję? Co mi to daje? I tutaj właśnie wracamy do tej mrocznej triady. Jeżeli patrzymy na ten zestaw trzech wzajemnie niestety uzupełniających się cech, to w kontekście właśnie polowań myśliwych cecha narcyzmu bardzo wspiera też tą potrzebę przynależności. Bo to jest cecha, która odnosi się do właśnie poczucia bycia wyjątkowym, specjalnym, wymagającym takiej szczególnej postawy wobec siebie, szczególnego traktowania. Tak.
A mogę włożyć kijek w szprychy?
Aż, proszę bardzo.
Dlatego, że jednak większość myśliwych nie afiszuje się poza swoimi środowiskami, że oni polują. W związku z tym to jest taki klub wzajemnej adoracji i obsikiwacze kątów, prawda?
Nie wiem, jak jest z tym obsikiwaniem kątów, natomiast rzeczywiście to daje poczucie pewnej wyjątkowości. Nawet jeżeli się z tym nie afiszujesz publicznie, to masz poczucie przynależności do grupy, która jest wyjątkowa.
Wy nie wiecie, ale ja wiem, że jestem zarąbisty, tak?
Możemy tak to w dużym uproszczeniu nazwać.
Przepraszam za kolokwializm.
Mamy jeszcze te dwie cechy, o których wspominałam, gdzie makiawelizm odnosi się do umiejętności i skłonności do realizacji swoich potrzeb, celów, niezależnie od poniesionych kosztów, czyli nawet kosztem dobra innych ludzi czy istot w tym przypadku. Czyli ważne jest to, czego ja chcę, a nie jest ważne to, kto i w jaki sposób poniesie tego koszt. No i trzecia cecha, czyli psychopatia. I ona odnosi się do takiej zmniejszonej wrażliwości na potrzeby innych istot, do braku wrażliwości na cierpienie też innych istot.
No ale jakbym miał te trzy cechy zwinąć do jednej, to jest to po prostu szalejący narcyzm. Tak szalejący, że można by go podłączyć do sieci energetycznej i by się skończył kryzys.
Czy szalejący, tego nie wiem, ponieważ każda cecha ma to do siebie, że występuje w różnym natężeniu. I z cechami osobowości w ogóle tak jest, że my wszyscy je mamy, tylko w różnym natężeniu. Więc w każdym z nas jest troszeczkę i narcyza, tak, i makiawelisty.
No dobrze, ale ani ty, ani ja ostatnio nikogo nie zastrzeliliśmy.
Ale właśnie, badania dotyczące myśliwych pokazują, że w tej grupie nasilenie tych cech jest jednak trochę wyższe niż populacji ogólnej, co może sprzyjać właśnie traktowaniu siebie jako kogoś wyjątkowego, dążenia do realizacji swoich potrzeb kosztem cierpienia innych istot, w tym przypadku zwierząt.
Dobrze, to w takim razie zadam Ci to samo pytanie z innej strony. Jeżeli ktoś stawia swoje potrzeby swojego komfortu psychicznego, bo do tego to się sprowadza, komfortu emocjonalnego, ponad ogólnymi zasadami, ponad potrzebami innych ludzi, innych istot, to czy on nie wymaga opieki specjalistycznej? Czy to jest ciągle jeszcze zdrowa osobowość?
Granica między zdrowiem a brakiem zdrowia jest czasami trudna do uchwycenia. Natomiast rzeczywiście podstawową zasadą funkcjonowania w społeczeństwie jest realizacja potrzeb własnych pod warunkiem niekrzywdzenia innych. To jest taka podstawowa reguła życia w społeczeństwie.
Czyli w swój niezwykle elegancko poprawny sposób potwierdziłaś moją tezę, prawda? Powinni być skonsultowani. Część z nich okaże się, okej, facet jest dziwny, ale część z nich być może nigdy nie powinna dotykać do broni, nawet nie to, że używać.
Tak, zależy, co z tego mają, tak? Jakiego rodzaju przyjemność. No właśnie o tym też mówimy, tak? Że polowania są źródłem przyjemności. I to jest ten aspekt psychologiczny, który bardzo zastanawia.
Dobrze, a co mogą mieć poza przyjemnością?
No właśnie, to wracamy do tej motywacji, tak? Bo mówiłam najpierw o tej przynależności.
Oszczędzając ten czas, umówmy się, że wszystkie te argumenty pod tytułem populacja, ochrona gatunków są tylko dowodem najwyższej klasy nieuctwa tolerowanego przez Polski Związek Łowiecki, który powinien krzewić rzetelną wiedzę, a nie krzewi, bo to jest grupa kolesiów z bronią.
Nie wiem, czy jestem skłonna sięgać do tak radykalnych argumentów, natomiast w tym, co mówisz, rzeczywiście bardzo się odzwierciedla ten wymiar potrzeby pewnego uznania i osiągnięć, czyli pewnego chwalenia się tym, co się zrobiło. I to jest właśnie ta motywacja, która w badaniach też bardzo jaskrawo wychodzi, że osoby, które zajmują się polowaniami, szczególnie polowaniami dla przyjemności, dla trofeów, to są osoby, które mają wysoką potrzebę osiągnięć, uznania i za tym idzie pewna potrzeba poczucia władzy, mocy.
To dobrze, to zadam Ci inne pytanie. Czy strzelanie do zwierząt jest w takim razie, bo pewnie jest, bardziej drastycznym odpowiednikiem samochodu typu bardzo czerwony kabriolet, typu, czyli samochodu typu Now Everybody Will Know? Trochę tak, prawda?
pewnym sensie można to tak rozumieć. Natomiast pozostaje ta kwestia, którą sam jeszcze przed chwilą poruszyłeś, że to są osoby, które rzeczywiście mogą się afiszować z tymi osiągnięciami, natomiast w pewnym też określonym gronie. To jest w ogóle też bardzo ciekawy aspekt polowań i obwieszczania sukcesów z polowań. Tak, te wypikselowane twarze na zdjęciach, o których wspominałeś.
Ale poczekaj, bo ja chcę do tego samochodu wrócić. Czy to nie jest tak, że ten biedny myśliwy to tak naprawdę jest facecik, który ma bardzo duże aspiracje, któremu w życiu nie wyszło, wszystko jedno, co nie wyszło, ale on uważa, że nie wyszło, więc morduje zwierzęta, żeby uważać, że on jest duży i silny i sprawczy? To jest nieprawidłowe rozumowanie?
Mogę odwołać się do własnych obserwacji. I tutaj zaskakująco te osoby, z którymi ja miałam kontakt, które polowały, miały duże poczucie sukcesu życiowego. Więc te polowania raczej uzupełniały to poczucie wyjątkowości i sukcesu. Czyli oni dawali sobie prawo do polowania. I tutaj pytanie należałoby zadać w taki sposób, jakiego rodzaju osoba czerpie przyjemność i poczucie sukcesu z zabijania zwierzęcia.
Okej.
Tak? Co w tym jest takiego? Dlaczego akurat ten człowiek?
Chociaż ja tutaj bym drążył. No bo ktoś doszedł na swój prywatny olimp i nagle się zorientował, biedny, że na tym olimpie nie jest sam, że są inni na tym olimpie i on na tym olimpie nie jest wcale najbardziej olimpijski, więc się musi dodatkowo dowartościować, bo jest duży, ale nie tak duży. W tym jest pewien niedosyt, więc zastrzelmy sobie coś. Może tak być?
Być może u niektórych osób. Z tych doświadczeń, które ja mam, to jest raczej potwierdzanie swojego sukcesu, jakby dodawanie sobie prestiżu zgodnie z definicją, którą samemu się przyjęło.
Okej. Czyli nawet jeżeli jestem nie do końca olimpijski, to się pani psycholog do tego nie przyzna. Może tak być, czy nie?
Może tak być.
Okej.
Także to są dwie kwestie, które rzeczywiście wpływają na to, dlaczego te osoby angażują się w polowanie. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia, która wychodzi w badaniach, którą ja uważam za niesamowicie przewrotną. To znaczy tą trzecią motywacją, którą posługują się myśliwi, argumentując swoje zamiłowanie właśnie do polowań, jest, uwaga, miłość do natury. No. I rzeczywiście zarówno w rozmowach, jak i w badaniach pojawia się argument taki, że myśliwi są tą grupą, która żyje blisko natury, umie ją podziwiać, kochać, dbać o nią.
Dbać?
Tak. Tak.
Tak. No ja mam bardzo dosadne skojarzenie, że oni są tacy sami jak ci faceci, którzy mówią, że kochają kobiety, więc je gwałcą. No trochę tak.
Ja bym użyła troszeczkę innego
przykładu. Ale ty jesteś psychologiem, a jestem prostym elektrofizjologiem.
Ja bym się powołała na takie bardzo ciekawe badanie, które zostało przeprowadzone jakiś czas temu, parę lat temu, na terenie Australii. I tam była jakiś czas temu taka sytuacja, że jeden z gatunków bodajże zaszczepionych na ten grunt, czy już nawet nie pamiętam dokładnie, o które zwierzę chodziło, natomiast było to zwierzę drapieżne, zaczęło zagrażać pewnym ekosystemom w Australii. Było takie publiczne przyzwolenie na odstrzał tych zwierząt, wręcz z namowami, czy takimi odezwami do mieszkańców, tak żeby rzeczywiście regulowali populację. No i przy okazji właśnie tego działania zapytano dzieci, które przecież też były świadkiem, też tak do nich docierały te komunikaty, co one o tym wszystkim myślą. No właśnie też argumentując, że to jest wyraz miłości do natury i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, po pierwsze taki ogólny wniosek, że dzieci bardzo się dziwiły, że to w ogóle ma miejsce, że nawołuje się ludzi do zabijania zwierząt. A po drugie, pamiętam taki cytat z jednego z tych młodych bardzo uczestników tego badania, że jeżeli on słyszy, że w ten sposób myśliwi ujawniają swoją miłość, to jest wyraz miłości, to on bardzo by sobie tego życzył, żeby ten pan myśliwy nigdy go nie pokochał.
Czyli mówimy o tym samym, tylko mniej dosadnie. Ja wiem, no Z nas dwojga to ty jesteś subtelna, kulturalna i finezyjna, więc tak, dziękuję ci pięknie.
No to jest, pozostaje jeszcze taka kwestia, którą my obserwujemy, chociaż może ciężej na tych zdjęciach wypikselowanych, ale to widać na tych zdjęciach na przykład w mediach społecznościowych, gdzie myśliwi z różnych krajów po dokonaniu, jakby nie patrzeć, zabójstwa zwierzęcia, pokazują się z tym swoim trofeum. I istnieje w tym języku tak, psychologii polowań takie określenie jak uśmiech myśliwego. Uśmiech triumfalny, pokazujący właśnie świadomość swojego dokonania. I tutaj osoby zajmujące się tym pojęciem zauważyły, że ten uśmiech się troszeczkę zmienia w zależności od tego, co jest ofiarą. Im zwierzę większe, tym uśmiech szerszy. Roślinożerce wywołują mniejsze zadowolenie uśmiech niż gatunki drapieżne. Także tutaj też ma to znaczenie dla poziomu satysfakcji.
No tak.
Tak. Co mi się udało pokonać? Tylko, że to pokonać z punktu widzenia realiów polowania to nie jest pojedynek.
No właśnie, to jest egzekucja.
To nie jest pojedynek. To jest odstrzał. Tym bardziej, że bardzo często polowania czy samo zabicie zwierzęcia poprzedzają też inne działania, które mają to zwierzę osłabić. To jest bardzo nierówna walka. No to w ogóle nie jest walka, od tego zacznijmy.
Dobrze, a ja mam, bo już zbliżamy się do końca tej rozmowy, mam kolejne denerwujące pytanie. Są takie zawody, gdzie jest bardzo istotna, no, profil psychologiczny, już nie ośmielę się nawet powiedzieć etyczny, osób, które je wykonują. Czy uważasz, że... Znaczy ja nie jestem za tym, żeby zabraniać przy jakichś zawodach, nie ma do tego podstaw prawnych, żeby zabraniać wykonywania jakichś zawodów, jeżeli ktoś poluje. Ale czy uważasz, że z punktu widzenia rodziców, dzieci, czyli uczniów, albo z punktu widzenia pacjentów, nie powinno być przy niektórych zawodach, takich jak nauczyciele czy lekarze, obowiązku umieszczania w anonsie swojej praktyki czy w miejscu pracy powiedzenia, że tak, taka wizytówka zawodowa powinna zawierać taką wiadomość, że tak, ta osoba jest członkinią lub członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że była duża historia, znaczy duża, no taka trochę burza w szklance wody, ale była niedawno historia, że pani nauczycielka właśnie jest tak zwaną, za przeproszeniem, Dianą. One się nazywają Dianami, nie mają pojęcia biedactwa, co robiła naprawdę Diana. I w związku z tym były wątpliwości, czy ta pani powinna uczyć dzieci.
Tutaj dotykasz bardzo trudnej kwestii, która z jednej strony dotyczy prawa każdej osoby wykonującej każdy możliwy zawód do pewnej prywatności, a z drugiej też tego, czy rzeczywiście my jesteśmy w stanie tak do końca, pełniąc pewną funkcję zawodową, oddzielić swoje zachowanie i postawy zawodowe od tego, jak jesteśmy prywatnie. Bo jest to trudne.
To znaczy, to co ja mówię, to jest świadoma prowokacja. Ja znam kilku znakomitych lekarzy, którzy polują i takie sobie zawsze zadaję, ja się z nimi dooczę i oni wiedzą, jakie mam poglądy, ale zawsze zadaję takie pytanie, czy pacjent nie powinien wiedzieć? A w przypadku nauczycielek i nauczycieli, no to w ogóle uważam, że to powinno być obowiązkiem, prawnym obowiązkiem.
Ja mam z kolei wątpliwość, na ile rzeczywiście tego typu zainteresowanie czy hobby będą wpływały na jakość wykonywanej pracy w różnych zawodach, więc tutaj ja bym tą kwestię zostawiała otwartą mimo wszystko, bo nie jestem w stanie się do tego jednoznacznie odnieść.
No dobrze, czyli zostaje temat jeszcze dzieci, bo tak sobie mówiliśmy o tych dzieciach, jak one to postrzegają i w ogóle. A czy my mamy jakieś dane dotyczące psychiki dzieci, które uczestniczyły w polowaniach, przestały być dziećmi i na przykład zostały zbadane psychologicznie jako nastolatki albo jako ludzie dorośli?
Ja niestety wyników takich badań nie znam. Nie wiem, czy ktoś takie badania w ogóle przeprowadził, bo jeżeli chodzi o badania dzieci, no to najpierw ktoś musiałby wyrazić na to zgodę i takie badanie zaproponować. Natomiast to, czym możemy się posłużyć, zgodnie z logiką, tak, psychologiczną, to są badania dotyczące dzieci narażonych na widok przemocy, śmierci albo biorących udział w działaniach wojennych, bo takie badanie mamy.
I co wiemy z nich?
Trzeba pamiętać o tym, że dzieci mają ograniczoną możliwość rozumienia pewnych sytuacji, co sprawia, że są dużo bardziej podatne na uraz psychiczny. One widzą śmierć i widzą zadowolenie z tej śmierci. To jest to śmierć zadawaną z ręki na przykład osoby bliskiej. To może tworzyć bardzo niestety korzystne warunki do późniejszych trudności w rozumieniu na przykład empatii wobec innych osób czy innych istot.
Dobrze. Była słynna sprawa w Afryce, w wojnach pomiędzy narodami czy plemionami, jak to nazwiemy, kiedy najokrutniejszymi żołnierzami okazywały się dzieciaki z kałachami. Mhm. To jest to właśnie?
Jest to, podejrzewam, podobny mechanizm. Jeżeli dziecko czyli osobę we wczesnych latach swojego życia nauczymy patrzenia na cierpienie, na śmierć, ale nie przypadkową, tak? Nie, ale zadawaną przez osoby z najbliższego otoczenia, przekazujemy im pewną ważną wiadomość na ich późniejsze funkcjonowanie, że ja mam prawo, że to jest przyjemne i że generalnie dobro drugiej istoty nie jest tak ważne jak moja satysfakcja.
A z drugiej strony wrócę do swoich postulatów, bo popatrz, w jaką paranoję zabrnęliśmy. Po to, żeby zrobić badanie, wymagana byłaby zgoda rodziców, którzy są myśliwymi i pewnie się nie zgodzą. Natomiast nie ma żadnego obowiązku uzyskania czyjejkolwiek zgody na zabranie dziecka na polowanie.
No jest to pewien paradoks.
Pewien paradoks. Dobrze, ostatnie podsumowujące zdania ekspertki, proszę.
Ja bym bardzo życzyła nam wszystkim, żebyśmy dobierając sobie zainteresowania, zastanowili się, co nami kieruje, jaki jest koszt dla innych, dla świata, dla innych istot w ogóle. Tak, abyśmy mogli się wszyscy ze sobą nawzajem czuć bezpiecznie. I rzeczywiście, jeżeli w ramach naszych zainteresowań zadajemy ból, cierpienie innym istotom, to zastanówmy się kilka razy, czy na pewno warto.
Dobrze, to ja jako postscriptum kompletnie niepoprawne mam jeszcze jedno pytanie. Bo wychodzimy z czasu, kiedy pan i władca miał zawsze rację w relacjach, i w związku z tym mam pytanie, czy my coś wiemy o tym, jak tacy goście, którzy są bardzo narcystyczni w swoim życiu, jakimi są partnerami życiowymi i czy to jest dobry pomysł wiązać się z myśliwym?
To jest bardzo dobre pytanie, sądzę, do terapeutów małżeńskich. Jak wiele par, które do nich trafia, rzeczywiście ma kontakt z polowaniami, co z tego dla nich wynika.
I tym otwartym pytaniem i otwartym tematem zakończmy dzisiejszą rozmowę. Serdecznie dziękuję Ci.
Dziękuję Ci.
Dziękuję Państwu za uwagę.
Ambi, ambi, ambiwalencja, brak rozeznania czy indolencja, blisko powierzchni czy bliżej głębi, zmienność decyzji się we mnie kłębi. Ambiwalencja, ambiwalencja, ambiwalencja.
Ambiwalencja.